Rozdział 13. Wielkie czary z zamierzchłych czasów.
A teraz musimy wrócić do Edmunda. Nigdy przedtem nie wyobrażał sobie, by ktokolwiek mógł wytrzymać tak długą wędrówkę, do jakiej go teraz zmuszono. Wreszcie czarownica zatrzymała się w jakimś mrocznym wąwozie ocienionym jodłami i cisami, a chłopiec upadł po prostu twarzą na ziemię. I leżał tak, nie myśląc już o tym, co będzie dalej, byleby tylko pozwolono mu nie ruszać się z miejsca. Był tak zmęczony, że zapomniał nawet o głodzie i pragnieniu. Opodal niego czarownica i karzeł rozmawiali przyciszonymi głosami. — Nie — powiedział karzeł — to się już nie uda, królowo. Teraz są już na pewno przy kamiennym stole.
— Może wilk zwietrzy nas i przyniesie nam wiadomości.
— Obawiam się, że nie będą to dobre wiadomości, nawet gdyby nas odnalazł.
— Na Kerparavelu są 4 trony — powiedziała czarownica. — A więc, jeśli tylko 3 zostaną zajęte, przepowiednia się nie spełni.
— Cóż to ma za znaczenie, odkąd on jest tutaj? — odpowiedział karzeł. Nawet teraz nie ośmielił się przed swoją panią nazwać Aslana po imieniu.
— Nie zostanie tu długo, a potem napadniemy na tych w Ker.
— A czy nie byłoby lepiej — wtrącił karzeł — trzymać tego tu i kopnął Edmunda na przetarg?
— Tak. I dać im go odbić? — zauważyła zgryźliwie czarownica.
— A więc zróbmy lepiej od razu to, co mamy zrobić.
— Chciałabym to zrobić na kamiennym stole. To jest właściwe miejsce. Tam to zawsze robiono.
— Upłynie jeszcze wiele czasu, zanim będziemy mogli składać krwawe ofiary na kamiennym stole.
— Masz rację — powiedziała czarownica, a po chwili dodała. — Tak, musimy to zrobić.
I w tym momencie z gardłowym skowytem wpadł między nich wilk. — Widziałem ich. Są wszyscy przy kamiennym stole. Razem z nim zabili mojego kapitana Maugrima. Schowałem się w krzakach i wszystko widziałem. Zabił go jeden z synów Adama. Uciekajmy! Uciekajmy!
— Nie! — powiedziała czarownica. — Nie ma potrzeby uciekać. Biegnij i zwołaj wszystkich naszych poddanych. Niech przybędą tu tak szybko, jak potrafią. Wezwij olbrzymów i wilkołaki i duchy tych drzew, które są po naszej stronie. Wezwij góle i upiory, ogry i minotaury. Wezwij srożyce, wiedźmy, widma i lud spod muchomorów. Będziemy walczyć. — Cóż to? Czyżbym już nie miała swojej różdżki? Czy nie wiesz, że zamienię ich szeregi w kamień, nawet jeśli nas zaatakują? Ruszaj szybko. Mam tu pewną rzecz do załatwienia.
Wielka bestia pochyliła krótko łeb, odwróciła się i odbiegła wielkimi susami.
A więc, powiedziała czarownica, nie mamy stołu. Niech no się rozejrze. Lepiej będzie przywiązać go do drzewa.
Edmund został brutalnie postawiony na nogi. Karzeł przycisnął go do pnia drzewa i mocno przywiązał. Chłopiec zobaczył, że czarownica zrzuca swój płaszcz. Jej ramiona były przeraźliwie białe. Tak białe, że widział je dobrze w mrocznym cieniu, choć nie mógł już dostrzec niczego więcej.
— Przygotuj ofiarę — rozkazała czarownica.
Karzeł rozpiął mu kołnierz i zebrał koszulę na karku. Potem chwycił go za włosy, odchylił mu głowę w tył i wtedy Edmund usłyszał dziwny dźwięk. Whizz, whizz, whizz. W pierwszej chwili nie wiedział, co ten dźwięk oznacza. Potem zrozumiał. Był to odgłos ostrzenia noża. I niemal w tej samej chwili usłyszał ze wszystkich stron głośne krzyki, tętent kopyt i łopot skrzydeł, jęk czarownicy, zawieszanie w kół. Potem poczuł, że ktoś go odwiązuje, otoczyły go czyjeś silne ramiona i usłyszał mocne, ale przyjemne głosy. Połóżcie go na trawie, dajcie mu trochę wina, wypij to teraz, leż spokojnie. Przyjdziesz do siebie w ciągu minuty. Potem głosy zwracały się już nie do niego, lecz rozmawiały między sobą.
Kto złapał czarownicę?
Myślałem, że ty. Nie widziałem jej, odkąd wytrąciłem jej nóż z ręki. Goniłem Karła.
Czy to znaczy, że uciekła?
Trudno się od razu połapać.
Co to jest? Och, nie, nie. To tylko stary pniak.
Ale w tym momencie Edmund przestał słyszeć cokolwiek, gdyż zemdlał ze strachu i wyczerpania.
Centaury, jednorożce, jelenie i ptaki. Była to oczywiście owa grupa pościgowa wysłana przez Aslana za wilkiem przy końcu poprzedniego rozdziału. Wyruszyły w drogę powrotną, unosząc chłopca ze sobą. Gdyby jednak wiedziały, co stało się w wąwozie, który opuściły. W wąwozie zapanowała głęboka cisza. Nagle zaświecił księżyc i gdybyście tam byli, zobaczylibyście, jak jego światło pada na stary pniak i sporych rozmiarów głaz. Ale gdybyście patrzyli dłużej, musiałoby wam przyjść do głowy, że jest coś dziwnego w tym pniaku i w tym głazie. A potem zaczęlibyście się zastanawiać, czy ten pniak nie przypomina czasem małego, grubego człowieczka, przycupniętego przy ziemi. A gdybyście obserwowali dość długo, zobaczylibyście, jak pniak wędruje sobie do głazu, a głaz podnosi się i zaczyna rozmawiać z pniakiem, bo w rzeczywistości pniak był Karłem, a głaz czarownicą. Była to jedna z jej magicznych sztuczek, dzięki której mogła sprawiać, że różne rzeczy zmieniały swój wygląd. Uczyniła to wtedy, kiedy wytrącono jej nóż z ręki. Nie wypuściła jednak swojej różdżki. Kiedy pozostałe dzieci obudziły się następnego ranka, pierwszą rzeczą, o jakiej się dowiedziały od pani Bobrowej, było to, że w nocy ich brat został odbity i przyniesiony do obozu. Teraz rozmawia z nim Aslan. Gdy tylko zjadły śniadanie, wyszły na zewnątrz i zobaczyły Aslana spacerującego z Edmundem po mokrej od rosy trawie, z dala od reszty dworu.
Nie sądzę, abym musiał wam opowiadać, co mu Aslan powiedział. Nikt tego zresztą nie słyszał, ale była to w każdym razie rozmowa, której Edmund nigdy nie zapomni. Kiedy dzieci zbliżyły się, Aslan zwrócił się w ich stronę i popchnął ku nim Edmunda. Oto wasz brat. Nie ma już potrzeby wracać do tego, co było. Edmund uścisnął każdemu rękę i każdemu powiedział: bardzo mi przykro. I każdy odpowiedział: już wszystko w porządku. A potem każdy chciał powiedzieć coś takiego, po czym byłoby już zupełnie jasne, że znowu jest ich przyjacielem. Coś prostego i naturalnego. I oczywiście nikt nie mógł czegoś takiego wymyślić. Ale zanim zdążyło ich to wprawić w kompletne zamieszanie, jeden z leopardów zbliżył się do Aslana i powiedział: miłościwy panie, przybył posłuch wroga i prosi o posłuchanie. Niech się zbliży, powiedział Aslan. Leopard odszedł i wkrótce powrócił, prowadząc Karła czarownicy. Co masz nam do powiedzenia, synu ziemi? Spytał Aslan. Królowa Narni i cesarzowa samotnych wysp pragnie tu przybyć i odbyć z tobą rozmowę na temat, który jest przedmiotem zainteresowania obu stron. W związku z tym żąda, byś zapewnił jej na ten czas nietykalność. Królowa Narni, dobre sobie, wtrącił pan Bóbr. Te wszystkie bezczelne...
Spokój, Bobrze, powiedział Aslan. Już niedługo wszystkie imiona i tytuły zostaną zwrócone ich prawowitym właścicielom. Na razie nie będziemy o tym rozmawiać. Powiedz swojej pani, synu ziemi, że przyrzekam jej bezpieczeństwo, pod warunkiem, że zostawi swoją różdżkę pod tamtym dębem. Karzeł zgodził się i dwa leopardy poszły razem z nim do białej czarownicy, aby upewnić się, że warunek został spełniony.
Ale czy ona przypadkiem nie zamieni ich w posągi? Szepnęła Łucja do Piotra. Myślę, że to samo przyszło do głowy i leopardom. W każdym razie kroczyły ostrożnie, z najeżoną sierścią i napuszonymi ogonami. Jak koty, które zobaczyły obcego psa.
Nic im się nie stanie, odpowiedział również szeptem Piotr. Gdyby im coś groziło, to by Aslan ich nie wysłał.
W kilka minut później sama czarownica pojawiła się na szczycie wzgórza. Przeszła przez otwartą przestrzeń i stanęła przed Aslanem. Na widok jej twarzy ciarki przebiegły po plecach trójce dzieci, które zobaczyły ją po raz pierwszy. Dało się również słyszeć stłumiony pomruk wśród wszystkich zwierząt. Pomimo pełnego słońca, wszystkich przeszył chłód. Tylko dwie osoby pozostały niewzruszone. Aslan i sama czarownica. Było coś niesamowitego w widoku tych dwu twarzy, złotej i martwo-białej, tak blisko siebie. Ale jak nie omieszkał zauważyć pan Bóbr, czarownica nie patrzyła Aslanowi w oczy. — Masz tu zdrajcę, Aslanie — powiedziała. Nikt nie miał wątpliwości, że chodzi o Edmunda. Ale Edmund miał już poza sobą poważne przemyślenia swojego postępowania. Po tym wszystkim, co przeszedł i po porannej rozmowie z Aslanem. Teraz nie odrywał od niego oczu. Nie obchodziło go wcale, o czym mówi czarownica.
— No cóż — odrzekł Aslan — nie ciebie zdradził.
Czyżbyś zapomniał o wielkich czarach? Zapytała.
Powiedzmy, że zapomniałem, odpowiedział Aslan chłodno. Opowiedz nam o wielkich czarach.
Opowiedzieć ci? Głos czarownicy przeszedł nagle w pisk. Opowiedzieć ci, co jest wyryte na głębokość ostrza włóczni, na krzemiennych głazach tajemnego wzgórza. Powiedzieć ci, co jest napisane na berle władcy zza morza. Znasz przecież prawo, które władca ustanowił w Narni na samym początku. Wiesz, że każdy zdrajca do mnie należy, jako moja prawowita zdobycz. I że za każdą zdradę mam prawo zabić.
A, wtrącił pan Bóbr. Więc to dlatego wyobrażasz sobie, że jesteś królową, ponieważ jesteś katem władcy, rozumiem. — Spokój, Bobrze — powiedział Aslan, a słowom tym towarzyszył cichy, lecz groźny pomruk.
— Tak więc — ciągnęła czarownica — to ludzkie stworzenie do mnie należy. Jego życie jest w moich rękach. Jego krew jest moją własnością.
— Więc chodź i spróbuj go wziąć — zaryczał jeden z byków o ludzkiej głowie.
— Głupcze! — warknęła czarownica z okrutnym uśmiechem. — Czy myślisz, że twój pan może mi siłą wydrzeć moje prawa? — On dobrze zna wielkie czary. Wie, że jeśli nie dostanę tej krwi, jak nakazuje prawo, to cała Narnia zapadnie się i zniknie w ogniu i wodzie.
— To prawda — powiedział Aslan. — Nie zaprzeczam temu.
— Och, Aslanie — szepnęła Zuzanna do jego ucha — czy nie możemy? To znaczy, czy ty nie możesz? Możesz, prawda? Możesz coś zrobić z tymi wielkimi czarami? Czy nie ma nic takiego, co by można przeciw nim zrobić?
Zrobić coś przeciw czarom władcy? Zapytał Aslan i odwrócił się do niej z dziwnym, jakby nieco groźnym wyrazem twarzy. I nikt już nie wspomniał nic więcej na ten temat. Edmund stał po drugiej stronie, wpatrując się w niego przez cały czas. Czuł, że coś dławi go w gardle, a jednocześnie zastanawiał się gorączkowo, czy nie powinien się odezwać. Zaraz jednak wyczuł, że nie oczekiwano od niego niczego więcej poza milczeniem i zrobieniem tego, co mu powiedzą. — Cofnijcie się wszyscy! — zawołał Aslan. — Chcę porozmawiać z czarownicą sam na sam.
Wszyscy posłuchali. Był to straszny okres oczekiwania, podczas gdy lew i czarownica rozmawiali ze sobą przyciszonymi głosami, z wielką powagą na twarzach. Łucja krzyknęła cicho — Och, Edmundzie! — i rozpłakała się. Piotr odwrócił się do wszystkich plecami i wpatrywał się w odległe morze. Bobry stały obok siebie ze zwieszonymi głowami, trzymając się za łapy. Centaury przebierały niespokojnie kopytami, ale w końcu zapanowała głęboka cisza. Także można było usłyszeć buczenie przelatującego trzmiela, śpiew ptaków w lasach na zboczach wzgórza i szelest liści na wietrze. Rozmowa wciąż trwała.
Wreszcie usłyszeli głos Aslana. Możecie wszyscy wrócić. Sprawa została załatwiona. Ona zrzekła się roszczeń do krwi waszego brata. I po całym wzgórzu rozległ się taki odgłos, jakby przedtem wszyscy wstrzymali oddechy, a teraz jednocześnie wypuścili powietrze z płuc. Potem dał się słyszeć szmer przyciszonych rozmów.
Na twarzy czarownicy malował się okrutny triumf. Zamierzała już odejść, lecz w ostatniej chwili odwróciła się raz jeszcze i powiedziała: jaką mogę jednak mieć pewność, że twoja obietnica zostanie spełniona?
Zaryczał Aslan, podnosząc się ze swojego tronu. Jego wielka paszcza otwierała się coraz szerzej i szerzej, a ryk był coraz bardziej i bardziej potężny, aż czarownica, popatrzywszy przez chwilę na tę rozwartą paszczę, zebrała suknię ręką i uciekła ze wzgórza w obawie o swe życie.